Filmy krótkometrażowe to temat z jednej strony można powiedzieć stanowiący niszę w niszy wśród nałogowych filmomaniaków, a równocześnie aspekt drogi artystycznej, którego nie ominie właściwie żaden twórca. O tym, jak wejść w ten świat w krótkich form audiowizualnych, porozmawiamy dziś z jednym z najlepszych znawców tematu, selekcjonerem shortlisty na festiwalu Nowe Horyzonty, Piotrem Czerkawskim.
Dziękuję bardzo za ładne przedstawienie. Rumienię się, ale na szczęście nie widać tego w radiu.
Zacznijmy więc może od tego, czym właściwie jest shortlista. Co wyróżnia ją od innych sekcji krótkometrażówek, które właściwie stały się na przestrzeni lat takim standardowym elementem większości festiwali filmowych. Jaka historia kryje się za shortlistą?
Co wyróżnia shortlistę? Ja bym bardzo chciał, żeby to była mieszanka wysokiej jakości. Na to pracuję, wokół tego się staram, ale też pewnego luzu, bo chciałbym, żeby moi goście, bo tak traktuję filmowców, których zapraszamy, czuli się swobodnie w kontakcie z publicznością, w kontakcie ze mną, żeby czuli się zaopiekowani, żeby ten stres, który towarzyszy często pierwszym publicznym wystąpieniom, dało się łatwo jakąś życzliwością, czy właśnie takim pogodnym poczuciem humoru rozbroić. To się dzieje, bo wiele takich głosów słyszę od twórców, że oni się czują dobrze we Wrocławiu i to mi sprawia wielką przyjemność. Myślę też, że to, co wyróżnia, to możliwość zderzenia się nawet przypadkiem z twórcami bardzo dużego kalibru już na początku drogi, gdzie Nowe Horyzonty są imprezą egalitarną i nawet na korytarzu albo w klubie festiwalowym można wpaść na czasem swojego idola albo twórcę, który inspiruje albo reprezentuje jakiś rozwój kariery, do jakiego chciałoby się dążyć. I to, co mówiłem o tym luzie pewnym, wydaje mi się, przenika też ideę, żeby nie było rywalizacji w shortliście, że owszem, mamy nagrodę imienia Zuzanny Jagody Kolskiej, nagrodę dla twórców poniżej 30 roku życia, ale myślę, że to jest na tyle specyficzna nagroda, przyznawana przez jury złożone raptem z trzech osób, dwóch związanych ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i Grażyny Błęckiej-Kolskiej, opiekunki tej nagrody, szefowej fundacji imienia Zuzanny Jagody Kolskiej, że nie ma takiej atmosfery, przynajmniej ja tego nie odczułem, że ci twórcy ze sobą rywalizują, że
wszyscy przyjechali po prostu cieszyć się kinem tak. I dzielić się tym.
Tak, filmem. Zresztą tu może zdradzę trochę kuchnię festiwalową. My tę decyzję podejmujemy jeszcze przed festiwalem na spokojnie, spotykamy się bez tego zgiełku, więc myślę, że to jest zdrowe, że nie ma takiej napinki, która towarzyszy imprezom, na którym filmowcy czują się oceniani, to nawet ci twórcy filmów krótkometrażowych, i czują, że w tym momencie, na tym pokazie, z tym pytaniem od prowadzącego, czy z tym głosem rozczarowanego widza decyduje się ich być albo nie być. Tutaj tego zupełnie, myślę, nie da się odczuć.
Czyli raczej traktujecie to jako taką piaskownicę filmową, odkrywanie tych nowych talentów.
Tak, bardzo mi się podoba ta metafora, no bo piaskownicy uczymy się kreatywności poprzez zabawę i poprzez frajdę i chciałbym, żeby tak to wyglądało. Co jeszcze może definiować jakoś shortlistę i ją wyróżniać, to brak takich wymogów formalnych, rygorów regulaminowych, z których ja nie lubię na co dzień, z którymi walczę i dobrze się czuję, kiedy może ich nie być. My nie wymagamy polskiej premiery na przykład. Oczywiście to jest dla mnie duża frajda, kiedy mogę pokazać jako pierwszy w Polsce jakiś film, który albo umknął uwadze selekcjonerów wcześniej, a wydaje mi się, że jest dobry, albo wręcz przeciwnie, został doceniony za granicą, ale wcześniej w Polsce nie mógł zaistnieć, bo tak się układał kalendarz i to jest super, ale to nie jest dla mnie istotne kryterium. To znaczy to, że na przykład jakiś film dostał nagrodę w Krakowie 2 miesiące wcześniej, 1,5 miesiąca wcześniej, zupełnie go nie przekreśla w moich oczach, a wręcz przeciwnie. Często to tak się układa i z tego się cieszę, że mamy mieszankę filmów, które mają światowe premiery, polskie premiery i takich, które w sezonie festiwalowym już spory, no relatywnie spory, bo mówimy o shortach, w dalszym ciągu rozgłos zdobyły.
No właśnie, a jaka historia stoi za samą shortlistą? Skąd wziął się pomysł na to, żeby ona zaistniała na Nowych Horyzontach i jak ty do tego dołączyłeś?
Wiesz co do przeszłości sekcji, ja nie jestem ekspertem, bo nie uważam się za archeologa. To mnie nigdy jakoś szczególnie nie interesowało. Raczej staram się być wychylony w przyszłość. Temu też ta sekcja służy, natomiast zdaje się, że od 2017 roku funkcjonowała mniej więcej w takiej formie jak teraz. To, co wiem na pewno i co chciałbym podkreślić i pochwalić, to fakt, że Magdalena Sztorc zajmowała się tą sekcją wcześniej. Magdalena Sztorc, która zawsze była przyjazna młodym filmowcom i poniekąd dalej taka pozostaje w innej roli, bo jest teraz producentką filmową, która często ufa debiutantom i wśród nich szuka przyszłych współpracowników, więc może to będzie dodatkowa motywacja i jakaś zachęta, bo wiem, że producenci chcą wiedzieć, co w trawie piszczy i zaprzyjaźnieni, nawet jeśli nie przyjeżdżają na festiwal, chociaż często to się udaje, to pytają mnie, proszą później o polecenia i naprawdę są żywo zainteresowani tym, co młodzi filmowcy, ich przyszli potencjalni współpracownicy robią.
Czyli gdzieś tam w publice może się czyhać ukryty łowca talentów.
Myślę, że każdy widz mniej lub bardziej świadomie jest kimś takim, bo dla mnie shortlista była napędzana zawsze czymś w rodzaju pozytywnego snobizmu i nie zamierzam tego ukrywać, ani tego się wstydzić, bo wydaje mi się, że cel uświęca środki, a poza tym jest to poniekąd szlachetna motywacja, że chcemy docenić jakiegoś twórcę, wyłowić go właśnie, odkryć wcześniej niż inni i wiedzieć, że my już dostrzegliśmy ten potencjał, który się w nim krył na etapie krótkich metraży czy pierwszych prób.
Wspomniałem już, że piąty rok z rzędu odpowiadasz za tą selekcję i domyślam się, że przez ten czas musiałeś obejrzeć setki, jeżeli nie już idące w tysiące shortów, żeby dokonać tej selekcji.
Może iść pod 1000, teraz sobie to uświadomiłem, łapię się za głowę w tym momencie.
I powiedz mi, czy przez te 5 lat zauważyłeś jakieś zmiany, jakieś trendy? Czym aktualnie żyją twórcy shortów w Polsce i czy to uległo zmianie względem tego, kiedy zaczynałeś robić tą selekcję?
Na pewno więcej kobiet kręci filmy i je zgłasza. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz robiłem selekcję, to musieliśmy wśród organizatorów festiwalu rozmawiać o tym, no właściwie to była formalność, bo wszyscy się na to zgodziliśmy, żeby zastosować parytet i pamiętać o tym, żeby kobiety, reżyserki były równo reprezentowane. I później szybko się okazało, że w kolejnych edycjach nie ma takiej potrzeby, bo tych filmów robionych przez reżyserki jest wyraźnie więcej. To zresztą widać na uczelniach artystycznych i też na tym, jak to się rozkłada na pierwszych latach studiów reżyserskich, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, ogólnie rzecz biorąc, powiedziałbym wysoki poziom tych filmów, który się przekłada na liczbę nagród czy wartościowych festiwali, na jakie te filmy się kwalifikują. Moim zdaniem, niech to będzie dla kogoś kontrowersyjne, nie dbam o to, mam argumenty, żeby obronić tę tezę. Polskie kino krótkometrażowe jest w dużo lepszej kondycji niż filmy pełnometrażowe, co pokazuje właśnie kariera festiwalowa wielu filmów. Przecież mieliśmy shorta w zeszłym roku na festiwalu w Cannes. Mieliśmy shorta, który wygrał najważniejszy festiwal krótkometrażowych filmów w Europie, czyli festiwal w Clermont-Ferrand. Mieliśmy w Rotterdamie film krótkometrażowy w zeszłym roku.
Na szczycie Oscarowej.
Tak. I to właściwie to nie jest wyjątek. No może ten zeszły rok rzeczywiście obrodził bardzo mocno w sukcesy, ale ta różnica nie jest duża. Co roku ta lista jest imponująca, więc warto o tym pamiętać. Media, nawet te specjalistyczne, filmowe, i o to mam trochę do swoich, no ciągle jeszcze mogę powiedzieć, kolegów po fachu, pewne pretensje, nie informują o tym z należytą starannością. Nie widzą w tym tematu, a jednak tych sukcesów artystycznych mamy ciągle no, na tyle, może nie, że niedużo, ale nie jest ich na tyle wiele, żebyśmy się nie musieli nimi chwalić.
Wspomniałeś właśnie o tym, że bardzo często pokazujecie filmy, które były już nagradzane, doceniane gdzieś na świecie, ale zakładam, że to nie jest taki główny aspekt, przez który decydujesz się, że coś się dostanie, a coś wyleci. Więc pytanie zasadnicze, czego ty szukasz w tych filmach? Na co ty zwracasz uwagę i czy te kryteria się różnią od tych, które musicie jako zespół trzyosobowy, jak już wspomniałeś, zastosować, żeby wybrać osobę, którą nagrodzicie jako jury?
Co, siłą rzeczy się różnią, bo jednak tutaj dochodzi do jakiejś życzliwej, przyjaznej, ale jednak konfrontacji trzech różnych wrażliwości. A na tym etapie wyboru filmów na festiwal jestem sam, robię to wszystko w pojedynkę, więc na tym polega na pewno różnica, że to jest taki wybór silnie indywidualny, ale no też nie jest tak, że mam jakiś zeszyt, czy broń Boże, tabelkę z kryteriami, według których miałbym to oceniać i szukać konkretnych rzeczy, bo to byłby ślepy zaułek. Oczywiście zapamiętuję najłatwiej filmy, które są w stanie mnie zaskoczyć, które odbieram jako świeże, przełamujące schematy albo wchodzące w dialog z tradycją. Nie lubię filmów, które są śmiertelnie poważne albo które są jakoś epigońskie czy na kolanach podchodzą do tradycji. Ciekawią mnie poszukiwania formalne, bo myślę, że ciągle jest ich mało i w krótkim, i w pełnym polskim metrażu. Sporo dobrych filmów widziałem, które były hybrydami gatunkowymi, na przykład fikcji i dokumentu. Wydaje mi się, że to zacieranie granic jest nowoczesne, często daje sensowne efekty artystyczne. Podoba mi się różnorodność. Lubię mieć i fabuły, i dokumenty, i hybrydy, i animacje.
Czyli ma być różnorodnie, ma być ciekawie. Próbujesz pokazać ludziom ten wachlarz polskiego kina krótkometrażowego. To jest taka główna rzecz?
Myślę, że tak. Oczywiście, jak już sam zauważyłeś, oglądam tych filmów bardzo dużo, więc czas jest moim sprzymierzeńcem, że jeżeli pamiętam o jakimś filmie, który obejrzałem 1,5 miesiąca temu i nawet może być tak, że on na mnie nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia, czy wydaje mi się, że nie zrobił, albo mam wobec niego jakieś wątpliwości, a później czas je zaciera i ciągle o tym filmie z jakiegoś powodu pamiętam po dłuższym czasie, no to na pewno to jest też dla mnie wskazówka, czy istotne kryterium.
Wspomnieliśmy już o tej nagrodzie, więc jakbyś mógł tam przybliżyć, o co właściwie, może nie rywalizują, bo powiedzieliśmy, że tutaj nie ma rywalizacji, ale co wręcza jury, w skład którego wchodzisz?
Jury wręcza statuetkę, ale idzie za tym, myślę, dosyć pokaźna na tle też innych festiwali nagroda finansowa. Co roku ona jest trochę inna, bo to zależy od możliwości sponsorskich, więc jesteśmy na etapie potwierdzania szczegółów, ale są to godne pieniądze i myślę, że też są kwestie niewymierne, które za tym idą, no bo dostać nagrodę o Nowych Horyzontach to brzmi dumnie i zresztą dlatego praktycznie się nie zdarza, jeżeli ktoś nie ma jakichś planów bardzo szeroko zakrojonych z tych twórców, żeby nie przyjechał na festiwal. Raz tylko jeden twórca powiedział, że nie może, bo ma już zaplanowany od dawna urlop w Chorwacji, więc rozgrzeszyłem go z wielką chęcią i wydało mi się to rozczulające, ale to są przypadki naprawdę, które da się policzyć na palcach jednej ręki. Myślę, no to jest taki status, którym można się chwalić, który mam nadzieję otwiera pewne drzwi, że zostało się docenionym na Nowych Horyzontach i o czym sam wiesz, bo o tym rozmawialiśmy też. Media po prostu interesują się taką osobą, że i Damian Kosowski, który dostał tę nagrodę w roku 2023, Mariusz Rusiński, który triumfował w 2024, obaj mówili szczerze sami z siebie, że byli zaskoczeni skalą tego medialnego zainteresowania, liczbą wywiadów, których udzielili i że było to dla nich coś bardzo przyjemnego, że czuli, że te ich filmy zostały obejrzane, zostały przeanalizowane, że ktoś się nad nimi pochylił i naprawdę był ciekaw tego, co zrobili.
No tak, no z perspektywy dziennikarza mogę powiedzieć, że to jest, wiadomo, łatwiejszy punkt wejścia. Jeżeli nie jesteśmy specjalistą od tej niszy właśnie filmów krótkometrażowych, no to jednak jest to punkt zaczepienia, tak? Został wyróżniony, został doceniony i myślę, że dla wielu widzów to tak samo działa, że po prostu jeżeli coś już zostało wyróżnione, to nawet jeżeli na co dzień się tym dokładnie tematem nie interesuje, no to jednak zobaczę, co dostrzeżono w tym.
Tak, na pewno jest to znak jakości.
Mhm. Wspomniałeś, że jest to nagroda imienia. I czy mógłbyś troszeczkę o tym opowiedzieć? Czyja to jest nagroda i z jakiego powodu?
To jest nagroda imienia Zuzanny Jagody-Kolskiej, czyli córki Grażyny Błęckiej-Kolskiej, znanej aktorki Jana Jakuba Kolskiego, reżysera. Okoliczności są przygnębiające, w jakich ta nagroda została ufundowana, można tak to ująć, ponieważ Zuzanna była sympatyczką festiwalu, przyjeżdżała na niego co roku, miała sama plany artystyczne, niestety zginęła w wypadku samochodowym w drodze na festiwal właśnie i Grażyna Błęcka-Kolska, chcąc uczcić pamięć Zuzanny, zrobiła moim zdaniem wspaniałą rzecz, bo chce, żeby te marzenia córki, fascynacje przekładały się na pomoc innym młodym artystom, żeby ta pamięć o Zuzannie łączyła się z ułatwianiem młodym artystom drogi życiowej. Pani Grażyna jako mama osoby o ambicjach artystycznych doskonale wiedziała, jak wygląda ten początek, że często on się rozbija o prozę życia, jakieś właśnie sytuacje związane z kłopotami materialnymi, kiedy jest się jeszcze na początku, nie reżyseruje się filmów i taki zastrzyk gotówki, czy docenienie właśnie ze strony festiwalu, czy widowni naprawdę daje potężnego kopa energetycznego i no, mogę tylko powiedzieć, że chylę czoła przed Grażyną, że potrafiła w takiej sytuacji pomyśleć o innych młodych filmowcach i naprawdę jestem z tej współpracą, znamy się też już z Grażyną od kilku lat, jesteśmy w stałym, życzliwym kontakcie i bardzo jestem jej wdzięczny za to, jak pomaga shortliście.
Definitywnie jest to chyba najpiękniejsza rzecz, którą można zrobić, gdy jesteśmy skonfrontowani z tragedią, prawda, przekuć ją w coś, co wymiernie pomaga innym i pozwala im na spełnienie marzeń, które niejako zostały nam odebrane w ten czy inny sposób.
Też tak myślę i potrzeba do tego wielkiej siły, myślę, psychicznej, emocjonalnej, więc tym bardziej chylę czoła.
Wracając na troszeczkę lżejsze rewiry rozmowy, shortlista ma moim zdaniem podobnie oddaną rzeszę fanów na Nowych Horyzontach, co inne stałe punkty programu, takie jak Los, Los, Los. Czy
nawet
też
większą.
No,
wyrzucą mnie po tej rozmowie.
Kurczę, może uda się wyciąć, ale nie obiecuję, bo to bardzo śmieszny fragment.
Nie, trzeba być jak Jerzy Skolimowski. Przejdź do przodu, prowokować, nie wycinaj.
Los, Los, Los ma
bardzo
swoje
lubię
miejsce.
Sekcję Los, 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 oczywiście.
Ale oczywiście każdy czasami w tym zgiełku festiwalowym potrzebuje wejść na salę i patrzeć na czarno-biały film o pasieniu owiec przez 2 godziny. 2 lata temu był, pamiętam, świetna to była zabawa.
No, kino medytacyjne, oczywiście, no, to dokładnie. Jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, taki rodzaj medytacji czy transu, w jaki możemy wejść oglądając filmy.
Tak. I jest to jedna z tych rzeczy, których szukamy raczej na tym festiwalu.
W shortliście też się je znajdzie, zresztą.
Tak samo w trzecim oku można znaleźć inne spojrzenie na świat. A czego twoim zdaniem widzowie shortlisty szukają w shortliście? Co charakteryzuje takiego stałego shortownika, nazwijmy go? Czy to jest ten właśnie apetyt na szeroki wachlarz pomysłów, czy głód poszukiwania młodych talentów, czy może coś zupełnie innego?
Myślę, że ta różnorodność, że to są ludzie, którzy chcą znać taki szerszy obraz, zobaczyć, jak wygląda panorama tego młodego polskiego kina, czego można się po nim spodziewać, do czego ci twórcy są artystycznie zdolni, jak myślą o formie też na przykład, bo to jest rzecz, która na mnie też zawsze robi wrażenie, bo mówi się, że to polskie kino również pełnometrażowe często traktuje poszukiwania formalne po macoszemu i ja lubię wyjątki od tej reguły, które pojawiają się.
Czyli ta różnorodność. Właśnie, jak już jesteśmy przy tej różnorodności, to ja się tutaj spytam o mojego konika. Jak uważasz, czy w shortach znalazło się więcej przestrzeni dla kina gatunkowego. I czy twórcy potrafią zrobić z tym coś naprawdę świeżego?
To jest dobre pytanie. Myślę, że tak. I w ogóle, jeżeli miałbym kogoś zachęcać do oglądania shortlisty i szukać argumentów, to powiedziałbym, że to jest rodzaj laboratorium albo takiej szklanej kuli, która pokazuje, jak będzie wyglądało polskie kino pełnometrażowe za 5-10 lat, o ile system tych filmowców nie wykończy, nie wydrenuje i nie zarżnie, bo niestety są i takie przypadki i mówi się o tym często. Zastanawiam się czasem, dlaczego tak jest, kiedy prowadzę różne dyskusje, staram się z filmowcami, staram się ten wątek poruszać. Jak to się dzieje, że polskie kino krótkometrażowe, bo to jest powszechna opinia, jest dużo odważniejsze niż kino pełnometrażowe, że ci filmowcy młodzi, którzy dostają mniej pieniędzy, którymi jeszcze nikt się tak nie interesuje w złym sensie tego słowa, w takim sensie karzącym i kontrolującym, mogą sobie pozwolić na większą odwagę twórczą. I mam nadzieję, że ten transfer odwagi, że ta synchronizacja będzie przebiegała sprawniej albo przynajmniej mniej boleśnie między krótkim a długim metrażem. Na razie cieszmy się z tego, co mamy, czyli rzeczywiście łatwiej jest przełamać pewne bariery czy oswoić lęki na poziomie krótkiego metrażu i to widać między innymi w kinie gatunkowym. W zeszłym roku pokazywałem horror w shortliście, na przykład Mandala, film, który czerpie też z tradycji buddyjskiej, ale mocno jest zanurzony w kinie gatunkowym. Zdarzają się też bardzo dobre komedie, które nie wstydzą się swojej komediowości. Być kimś Michała Toczka, pokazywane 2 lata temu, było wielkim sukcesem, więc myślę, że to jest też fascynujące, że ta odwaga, która się przebija przez shorty, może mieć bardzo różne oblicza, że polskie kino wygląda tak i jest jakimś takim, myślę, mocno straumatyzowanym dorosłym, że jego lęki dotyczą sfery z jednej strony pójścia w głębokie eksperymenty, a z drugiej pójścia w zbytnią prostotę. A ani jednego, ani drugiego nie trzeba się bać, żebym nie zacytował i nie powiedział, nie lękajcie się, po prostu już jestem od tego o krok, ale rzeczywiście tutaj jest więcej przestrzeni, żeby się nie wstydzić i zrobić właśnie porządną komedię, która rozbawi widza i skłoni go do przemyśleń, ale przemycając je gdzieś pod płaszczykiem śmiechu, albo żeby zrobić film, który jest zupełnie osobny, osobisty, artystyczny. I jedna i druga skrajność się w shortliście spotyka i zawsze, kiedy to się udaje, to ja jestem zadowolony.
Czyli poszukiwania zarówno nowego Barei, jak i nowego Kieślowskiego trwają w najlepszej.
Tak, a najlepiej, gdyby stworzyć film zrobiony przez nich obu. Albo czyli, taką wrażliwość.
Czyli w końcu tego polskiego Radu Judę znaleźć.
Myślę, że wszyscy tego potrzebujemy, że tak jak potrzebujemy, to Paweł Łoziński mówił lata temu, że Polska potrzebuje narodowego terapeuty, to myślę, że potrzebuje też takiego narodowego, inteligentnego błazna, więc Radu Żudę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogokolwiek kopiować, ale ktoś, kto wpływałby na publiczność w ten sposób i byłby w stanie tak robić taki użytek z poczucia humoru, które byłoby tak wyzwalające, myślę, że na pewno odmieniłby krajobraz polskiego kina.
Oj, bardzo, bardzo byśmy potrzebowali takiej osoby. Wspomniałeś już o tym właśnie, że oglądanie shortlisty to jest w dużej mierze takie patrzenie w przyszłość, jak będzie za 5-10 lat wyglądało polskie kino. No i tak się składa, że 5. rok z rzędu selekcjonujesz te filmy, więc gdzieś tam już patrzyłeś w tą przyszłość. I jakie produkcje przez ten okres najbardziej zapadły ci w pamięć i czy kariery którychś z konkretnych twórców, których zauważyłeś właśnie, dając im szansę na shortliście, najbardziej ci cieszą? Czy masz jakichś faworytów, których kariery największy uśmiech wywołały?
Mam sporo okazji do uśmiechu, na szczęście. To jest też jeden z sensów kontynuowania tej roboty, ale na pewno na początku, podczas pierwszej edycji pokazywałem Chodźmy w noc Kamili Tarabury, która teraz wreszcie zadebiutowała w pełnym metrażu i to no nie z hukiem, bo to jest subtelny film, ale zrobił przecież furorę Rzeczy niezbędne. Najpierw doceniony w Gdyni, później Kamila dostała paszport polityki, więc to na pewno jest taki przykład, który chciałbym wyróżnić. W zeszłym roku była moja siostra Mariusza Rusińskiego, teraz skaczę trochę w latach, ale tak strumień świadomości mi podpowiada, która ostatnio chyba Studio Munka ogłosiło, że był to najczęściej nagradzany polski short zeszłego roku, więc bardzo się cieszę. Zresztą no, też wygrał nagrodę shortlisty, nagrodę imienia Zuzanny Jagody Kolskiej, więc było miło być częścią tego łańcucha triumfów. No Mohamed Al-Mugani, który no, zgrabne hasło promocyjne bezwiednie nam podsunął, bo od shortlisty do shortlisty, bo przecież Pomarańcza z Jaffy najpierw była na shortliście Nowohoryzontowej, a później na shortliście Oscarowej. Damian Kosowski, którego też już wspominałem, który wygrał shortlistę w 2023 roku, a z kolejnym shortem pojechał na Sundance. Więc mam nadzieję, że to rozpala wyobraźnię.
O, jak najbardziej. I moją wyobraźnię też rozpala właśnie, kiedy wspominasz o tych wszystkich twórcach, ta skala. To, ile tych zgłoszeń dostajesz, aktualnie trwa nabór tegorocznej edycji shortlisty, bo trwa on jeszcze do 31 marca. I biorąc pod uwagę te sukcesy, o których już wspomniałeś, to zakładam, że zainteresowanych nie brakuje. Jak dużo produkcji co roku dostajesz zgłoszonych? Ile filmów musisz na daną edycję shortlisty obejrzeć, zanim podejmiesz tą decyzję o selekcji?
To jest trudniejsze pytanie, niż można by przypuszczać, bo ja też staram się właściwie żyć tą shortlistą niemal przez cały rok i często robię tak, że pytam w szkołach filmowych albo odzywam się do twórców, których już poznałem, bo też dla mnie takie spotkanie na shortliście to nie jest one night stand, tylko raczej relacja długoterminowa, bo staram się ich wspierać i sprzyjać ich dalszym krokom w karierze. Interesuje mnie to, co się dzieje z ich filmami, jakie dostają nagrody, czy łatwo im później robić kolejne filmy, jak te filmy się udają, więc często po prostu nawet jeszcze przed naborem dostaję linki, oglądam określone filmy. Później oczywiście ich proszę, żeby je przysłali drogą oficjalną, ale tak naprawdę ta praca trwa dla mnie znacznie dłużej niż tylko 2 miesiące, kiedy trwa oficjalny nabór. Ale tych filmów, no tak czy inaczej, myślę, że co roku jest około 300. Bardzo dużo rzeczywiście. No bez budowania jakichś mitów, to nie jest tak, że ja tych 300 filmów oglądam od deski do deski wszystkie, bo wtedy miałbyś przed sobą dużo bardziej zmęczonego życiem człowieka z podkrążonymi oczami, długą, siwą brodą, być może nie całkiem trzeźwego, bo też te filmy, owszem, wiele jest świetnych, ale no mnóstwo to są jakieś zupełnie amatorskie próby wysyłane ewidentnie seryjnie za pomocą jakiegoś bota pewnie na wszystkie festiwale, na które da się je wysłać, ale ogólnie odsiewając ziarno od plew, rzeczywiście tych filmów, które biorę pod uwagę na poważnie, jest całkiem sporo. Myślę, że to jest tak jak, odwołując się do metaforyki piłkarskiej, która jest mi bliska, to jest trochę jak Inter Mediolan w tym sezonie, o którym się mówi, że może wystawić dwie równorzędne jedenastki, posłać na boisko. I ja też tak się czuję z shortlistą, że mógłbym, jeżeli mam 20 filmów, czy 15, to mógłbym zrobić konkurs, sekcję z drugimi 15, które się nie zmieściły i tak to byłby przyzwoity poziom. No to jest dobra sytuacja, jest komfortowa na pewno.
No ale dobra, jest ta egalitarność, więc to też nie jest chyba tak, że jeżeli ktoś jest powyżej jakiegoś wieku albo jest zbyt znany, to z automatu wylatuje.
Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo czasem rzeczywiście te regulaminy festiwalowe, no myślę, że nasz jest akurat dość klarowny, ale wiadomo, żyjemy w takiej epoce, że czyta się czasem co trzecie zdanie albo jakoś bardzo szybko przyjmuje te teksty i czasem dostaje takie pytania, czy jeżeli jestem twórcą, twórczynią po 30 roku życia, to czy ja już od razu mam podpisywać testament i kłaść się na katafalk, czy jednak mogę wysłać wam film i liczyć na życzliwe potraktowanie? I odpowiedź brzmi oczywiście: zapraszamy twórców w każdym wieku. Byłbym hipokrytą, dobiegając 35 lat i będąc ageistą, bo mnie to też taka, ja jestem też kimś, kto się boryka z upływem czasu i absolutnie nie chciałbym tworzyć takiego wrażenia, że to jest wyłącznie dla młodych twórców sekcja. Chociaż siłą rzeczy najwięcej shortów kręcą młodzi i ta energia młodzieńcza jest dla nas ważna, to absolutnie nie wyklucza. Twórcy powyżej 30 roku życia nie będą mogli dostać nagrody imienia Zuzanny Jagody-Kolskiej, ale ich filmy absolutnie przyjmujemy z ciekawością. Tak samo zresztą dla mnie jest taką mieszanką rutyny z młodością sytuacja czy możliwość, kiedy znani twórcy wracają do formy krótkometrażowej. To się dzieje coraz częściej na świecie i też ja się cieszę z tego procesu, bo on nobilituje filmy krótkometrażowe. Zaciera taką granicę, czy wywraca schemat, jaki pokutował przez lata, że shorty są tylko wprawki przed pełnymi metrażami. Tak się wcale nie dzieje. Przecież Luca Guadagnino ostatnio nakręcił film krótko...
Leo Carax.
To był chyba średni metraż akurat, bo to też... różne kwestie nazewnictwa, ale...
Ale Yorgos Lanthimos.
Lanthimos oczywiście. I bardzo wielu twórców. Ta lista się będzie wydłużać i ja też chcę z tego korzystać, bo to też ma walory promocyjne i pokazuje, że shorty to jest sprawa, którą ja traktuję z lekkością, ale jest to sprawa absolutnie poważna i jak mówiłem, nobilitująca.
Mhm, czyli raczej patrzymy na shorty jako po prostu odrębną formę wyrazu w ramach filmu, niż na coś podfilmowego, tak?
Tak, to absolutnie nie jest, czy nie musi być ćwiczenie ani wprawka. Rozmawiałem o tym z Janem Bujnowskim, reżyserem Tańca w narożniku, jednego też z najlepszych filmów krótkich polskich ostatniego sezonu i Janek powiedział, on w ogóle jest bardzo cennym sojusznikiem w tej walce o shorty, bo zajmuje się nimi naukowo. Pisze doktorat o krótkich metrażach na łódzkiej filmówce i kręci sam filmy krótkometrażowe. Mówi, że będzie chciał je kręcić przez całą karierę. Ewenement, świetna strategia, bardzo jej kibicuje. I Janek się odniósł do takiego popularnego powiedzenia czy porównania, że krótkie metraże są trochę jak opowiadania literackie, a pełne metraże jak powieści. I że owszem, ta analogia jest powierzchowna pod wieloma względami, ale też nie jest zupełnie pozbawiona racji, że rzeczywiście różne formy, które mają ze sobą coś wspólnego, ale jednak nie są identyczne.
Mm-hmm. I powinniśmy zachować przestrzeń na obie.
Zgadza się, chociaż no oczywiście te krótkie metraże czy opowiadania mają trudniejszą drogę. Nie generują tak wielkich zysków, ale to bynajmniej nie oznacza, że są mniej wartościowe w głębszym sensie.
W czasie tej rozmowy już przytoczyłeś bardzo dużo argumentów, dlaczego warto oglądać te filmy, dlaczego warto się tutaj również zgłaszać, ale jako podsumowanie, gdybyś miał tak szybko sprzedać komuś, czemu warto chodzić na shortlistę i tym bardziej czemu warto zgłosić się na shortlistę?
Dla splendoru, pieniędzy, autografów, wizyt w zakładach pracy. Dlaczego jeszcze warto? No myślę, że można tylko zyskać, że to jest taki shortlistowy zakład Pascala. Nic nie tracimy, zyskujemy kilka filmów w cenie jednego seansu, podróż przez różne estetyki, wrażliwości. Zyskujemy szansę, żeby, jak wspomniałem, odkryć wcześniej wielki talent. Zyskujemy też możliwość przyjrzenia się od kuchni temu, jak powstają filmy. Może też przełamania własnej nieśmiałości związanej z tym, że na przykład kiedy idziemy na festiwalu na spotkanie z wielkim mistrzem, to czasem oczywiście niesłusznie, ale tak jesteśmy skonstruowani. Boimy się zabrać głos, podzielić opinią, a tutaj ten dystans znika. Ta bariera jest niewielka. Pamiętam, że Tomasz Chabowski, reżyser piosenek o miłości, skądinąd ciekawy przypadek człowieka, który nie zrobił filmu krótkometrażowego, tylko od razu dostał szansę na debiut w pełnym metrażu. Powiedział, że jak on był nastolatkiem, to wydawało mu się, użył takiego pięknego sformułowania, że wydawało mi się, że filmy są robione przez bogów gdzieś tam na Olimpie. Nic bardziej mylnego i od takiego przekonania się uwolnimy, przychodząc na shortlistę i patrząc na to, jak ci bardzo utalentowani, twórczy ludzie też muszą przełamać różne bariery, że na początku kariery to jest tym trudniejsze i tym bardziej budzi to szacunek, jeśli im się to udaje, ale nie budzi w ogóle dystansu. Myślę, że to jest komfortowa pozycja. Powtórzę raz jeszcze, shortlistowy zakład Pascala. Nic nie tracimy, możemy wyłącznie zyskać.
Czyli mówisz, że shortlista humanizuje twórców dla widzów.
No, może taką koncepcję twórcy rzeczywiście przez duże T, że to T może być małe, ale że nie ma w tym nic złego i że tak naprawdę w dobie też dostępności technologicznej możemy dużo łatwiej podejmować jakieś próby artystyczne. Mówię to na własną odpowiedzialność, chociaż często te filmy rzeczywiście takie najbardziej amatorskie z amatorskich przyprawiają mnie o palpitacje serca, ale no, to od czegoś trzeba zacząć też. Ja to rozumiem. Może jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, która wydaje mi się, że to ważne, żeby wybrzmiała. Sądzę, że nie ma przegranych tak naprawdę w shortliście, że tutaj z kolei powołam się na innego reżysera, który zaczynał od robienia bardzo dobrych shortów, czyli Jakuba Piątka, a dzisiaj kręci filmy nagradzane i dokumenty i fabuły. On zrobił film Pianoforte nie tak dawno i mówił, że jego zdaniem to jest film o niewygrywaniu i o tym, że tak naprawdę zwycięstwa są dużo rzadsze w życiu niż porażki i trzeba te porażki normalizować, że to nie jest koniec świata. I ja też tak na to patrzę, oglądając filmy na shortlistę, że to, że na przykład jakiegoś filmu nie wybrałem raz, to nie oznacza, że, nie wiem, stawiam czerwony krzyżyk, czy wypalam szkarłatną literę na laleczce wudu tego twórcy czy twórczyni, tylko jestem bardzo otwarty. Czasem jest tak, że widzę jakieś pojedyncze dobre elementy w filmie, który nie przekonuje mnie do końca, ale zapamiętuję nazwisko i na przykład za rok już kolejny film tej osoby biorę. No, nie będę przywoływał konkretnych nazwisk, ale naprawdę wielu dużych nazwisk, przynajmniej w świecie shortowym, filmów nie wziąłem na festiwal kiedyś tam, a później oni wrócili w glorii i chwale.
To mamy potwierdzenie, wreszcie nie istnieje coś takiego jak czarna lista shortlisty, więc to jest bardzo, myślę, zachęcające do tego działania.
Jeszcze nie istnieje, może.
Jeszcze nie istnieje. No, okej.
Okay. Zadający trudne pytania dziennikarze mogą się na niej znaleźć, ale na razie jeszcze ci to nie grozi.
O,
nie ma żadnych czarnych list. Taka egalitarność jest dla mnie istotnym aspektem, jest dla mnie istotnym kryterium. Też może to jest dobry pretekst, żeby powiedzieć o jednej rzeczy, która czasem, bo też robimy debaty co roku o kondycji kina krótkometrażowego z pełną salą, z portalem Pełna Sala, który jest patronem medialnym tej sekcji. Dzięki życzliwości też Weroniki Czołnowskiej, koordynatorki Polish Days, to wydarzenie ma co roku odpowiednią oprawę, jest promowane jako część Polish Days i tam często pojawiają się w tych dyskusjach takie wątpliwości, że trudno jest się przebić filmom robionym poza systemem oficjalnym, poza takim obiegiem typu szkoły filmowe, studio Munka. I ja potwierdzam, to jest prawda, że jest trudno, ale tutaj wchodzi w grę wyłącznie kwestia jakości. No, trudno, żebym w imię jakiejś wzniosłych idei pokazywał film, w którym na przykład są drewniane dialogi albo kiepska gra aktorska. A to niestety często o to się rozbija. Może czasem o kwestie budżetowe, ale no muszę priorytetowo traktować jakość. Natomiast nie jest tak, że filmy amatorskie są z definicji traktowane jako te gorsze i nie mają wstępu na rzekome salony. Ja, kiedy mogę taki film amatorski wznieść do góry i tak trochę jak w Dziwolągach krzyknąć one of us, to jestem tym bardziej zadowolony i to się czasem zdarza. No powiedziałbym, że przynajmniej jeden taki film na rok statystycznie, no bo to nie jest też tak, że ja przyznaję punkty za pochodzenie i zawsze tak musi być, ale mniej więcej jeden na rok taki film zawsze w programie się pojawia. Że mało, Tak, mało, ale lepsze to niż nic i dobrze, jeśli tak się dzieje, że te filmy się przebijają.
Czyli egalitarność, różnorodność, oryginalność.
Robimy rewolucję, tak. Z tym hasłem mogę jeszcze zebrać 100 tysięcy podpisów i wystartować w maju w wyborach. Myślę, że brzmi całkiem nieźle.
Piotr Czerkawski na prezydenta. Na razie jeszcze tylko prezydenta shortlisty, ale zobaczymy, gdzie to dalej się potoczy. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejną shortlistę, zobaczyć, co tym razem wybrałeś i wypatrywać razem z tobą nowych, młodych talentów, które mają okazję jeszcze się zgłosić do shortlisty do 31 marca. Więc bardzo dziękuję ci za rozmowę, Piotrze.
Bardzo dziękuję. Zapraszam na filmy w lipcu.
I my również zapraszamy na Nowe Horyzonty, a w międzyczasie do Radia Luz na 91,6 FM.